Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Ninar Tree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Identity Economics – How Our Identities Shape Our Work. Wages.
And Well-being to książka z pogranicza ekonomii behawioralnej, socjologii i analizy instytucji napisana przez Georgia Akerlofa oraz Rachel E. Cranton. Autorzy podważają uproszczony obraz człowieka jako osoby reagującej wyłącznie na ceny, płace i materialne nagrody. Ich główna teza brzmi, że decyzje ekonomiczne zależą także od tożsamości, czyli od tego, za kogo się uważamy, do jakich grup należymy oraz jakie normy uznajemy za właściwe dla siebie i innych. Książka rozwija wcześniejszą pracę naukową autorów, w której do standardowego modelu użyteczności włączono korzyści i koszty związane z tożsamością. Następnie pokazuje konsekwencje tego podejścia dla rynku pracy, organizacji, edukacji, ról płciowych i rozwoju lokalnych społeczności. Celem nie jest odrzucenie ekonomii ani twierdzenie, że pieniądze nie mają znaczenia. Chodzi raczej o uzupełnienie jej narzędzi o czynnik, który pomaga wyjaśnić, dlaczego ludzie w podobnych warunkach finansowych podejmują odmienne wybory. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, tożsamość jako część ekonomicznej funkcji użyteczności. Najważniejszym wkładem książki jest formalne potraktowanie tożsamości jako elementu wpływającego na użyteczność jednostki. W tradycyjnym ujęciu ekonomicznym człowiek porównuje przede wszystkim dochody, ceny, czas i inne materialne skutki swoich decyzji. Akerlof i Cranton przekonują, że taki opis jest niepełny. Ta sama praca, szkoła albo zakup może dawać różne poczucie korzyści, zależnie od tego, czy dana osoba uznaje wybór za zgodny z własnym obrazem siebie. Człowiek odczuwa satysfakcję, gdy postępuje w sposób właściwy dla grupy, z którą się identyfikuje, a koszt psychiczny lub społeczny, gdy od tych norm odstępuje. Nie jest to jedynie kwestia prywatnego gustu. Normy określają, jakie zachowania uchodzą za odpowiednie dla pracownika, ucznia, kobiety, mężczyzny, członka zespołu czy mieszkańca określonej wspólnoty. Dzięki temu model może wyjaśniać zachowania, które z perspektywy samych bodźców pieniężnych wydają się nieracjonalne. Ktoś może zrezygnować z wyższej płacy, jeśli rola zawodowa zagraża jego statusowi lub przynależności. Inny człowiek może pracować intensywniej niż wymaga umowa, jeśli sukces organizacji uznaje za część własnej tożsamości. Autorzy nie zastępują kalkulacji ekonomicznej emocjami. Pokazują raczej, że kalkulacja obejmuje również społeczne znaczenie działań. Po drugie, miejsce pracy działa lepiej, gdy organizacja tworzy wspólną rolę pracownika. Do analizy przedsiębiorstw autorzy wskazują, że płaca i formalny nadzór nie są jedynymi narzędziami zarządzania wysiłkiem. Organizacja może kształtować tożsamość pracowników, definiując, kim jest dobry członek zespołu i dlaczego jego praca ma znaczenie. Jeżeli pracownik uznaje cele firmy oraz normy współpracy za własne, część motywacji powstaje bez konieczności ciągłego kontrolowania każdego zadania. To pomaga zrozumieć, dlaczego dwa przedsiębiorstwa oferujące podobne wynagrodzenia mogą uzyskiwać bardzo różny poziom zaangażowania. W jednym z nich ludzie mogą postrzegać siebie jako wykonawców ściśle określonych obowiązków. W drugim mogą identyfikować się z jakością usługi, profesjonalizmem albo odpowiedzialnością wobec klientów i współpracowników. Książka nie sugeruje jednak, że kultura organizacyjna jest tanim zamiennikiem uczciwych warunków pracy. Tożsamość nie usuwa konfliktów interesów ani nie sprawia, że wynagrodzenie przestaje być ważne. Zmienia natomiast skuteczność bodźców materialnych. Premia, awans lub udział w wynikach mogą mobilizować, jeśli potwierdzają cenioną rolę pracownika. Mogą też wywoływać opór, gdy są odbierane jako sygnał braku zaufania lub gdy wzmacniają rywalizację sprzeczną z normami zespołu. Wniosek dla menedżerów jest konkretny. Projektowanie stanowisk, zasad i komunikacji powinno uwzględniać to, jaką społeczną definicję pracy tworzy organizacja. Po trzecie, szkoła kształtuje motywację przez normy uczniowskie, nie tylko przez program nauczania. W części poświęconej edukacji Akerlof i Cranton traktują szkołę jako środowisko, w którym uczniowie uczą się nie tylko wiedzy, ale także społecznych ról. Osiągnięcia zależą więc nie wyłącznie od zdolności, wielkości klasy, programu czy systemu nagród. Istotne jest również to, czy uczenie się pasuje do tożsamości dostępnej uczniowi w danej grupie. Jeśli wysiłek szkolny jest uznawany za zachowanie właściwe, prestiżowe lub zgodne z przynależnością do społeczności, zwiększa się skłonność do nauki. Gdy natomiast grupa traktuje zaangażowanie jako naruszenie jej norm, nawet dobrze zaprojektowane zachęty mogą działać słabo. Takie podejście pozwala uniknąć dwóch błędów. Pierwszy polega na uznaniu słabszych wyników wyłącznie za efekt indywidualnych preferencji lub braku ambicji. Drugi, na przekonaniu, że wystarczy podnieść materialną nagrodę za wyniki, aby usunąć wszystkie bariery. Autorzy zwracają uwagę, że szkoła może zmieniać definicję tego, kto ma prawo odnosić sukcesy i jakie cechy są cenione. Polityka edukacyjna powinna zatem tworzyć warunki, w których różni uczniowie mogą widzieć osiągnięcia akademickie jako zgodne z własną tożsamością, a nie jako rezygnację z niej. To nie jest argument przeciw standardom i wymaganiom. Jest to argument za tym, by analizować społeczne znaczenie standardów, relacje między uczniami oraz instytucjonalne sygnały dotyczące przynależności. Po czwarte, role płciowe wpływają na podział pracy i na ekonomiczną wartość wyborów domowych. Książka wykorzystuje pojęcie tożsamości do analizy ról płciowych, zwłaszcza ich wpływu na pracę zarobkową, obowiązki domowe i podejmowanie decyzji w rodzinie. Autorzy pokazują, że podział zadań nie wynika automatycznie z płac, produktywności ani biologii. Jest również związany z normami mówiącymi, jakie zachowanie uważa się za właściwe dla kobiet i mężczyzn. Takie normy mogą wpływać na wybór zawodu, gotowość do podejmowania pracy poza domem, zakres opieki nad dziećmi oraz ocenę społeczną osób, które odchodzą od oczekiwanej roli. W ekonomicznych rachunkach często łatwo dostrzec utracony dochód, a trudniej uchwycić koszt społecznego napiętnowania, poczucia winy lub konfliktu z własnym obrazem siebie. Włączenie tożsamości do analizy pozwala te koszty potraktować jako realne determinanty decyzji. Jednocześnie autorzy nie przedstawiają norm jako niezmiennych. Mogą one być podtrzymywane przez instytucje, wzajemne oczekiwania i codzienne zachowania, ale mogą też ewoluować. To ważne dla interpretacji zmian na rynku pracy. Sama dostępność nowych możliwości zawodowych nie gwarantuje, że będą one jednakowo wykorzystywane, jeśli społeczne definicje odpowiedniej roli pozostają w tyle. Perspektywa autorów pomaga więc badać nierówności bez redukowania ich ani do indywidualnych wyborów, ani wyłącznie do zewnętrznych ograniczeń. Akcentuje wzajemne oddziaływanie norm, instytucji i kalkulacji materialnej. Na koniec, normy społeczne pomagają wyjaśnić trwałość nierówności i bierność wspólnot. Akerlof i Cranton rozszerzają analizę poza pojedynczego pracownika czy ucznia, pokazując znaczenie tożsamości dla grup i społeczności. Normy społeczne mogą tworzyć trwałe wzory zachowań, które ograniczają inwestowanie w edukację, przyszłość miejsca zamieszkania lub rozwój zawodowy. Nie dlatego, że mieszkańcy czy członkowie grupy nie rozumieją materialnych korzyści, lecz dlatego, że określone działania mogą nie pasować do lokalnej definicji lojalności. Statusu albo właściwego sposobu życia. Taka perspektywa jest szczególnie użyteczna w analizie nierówności. Osoby należące do grup obciążonych negatywnymi stereotypami mogą ponosić dodatkowy koszt, gdy próbują wejść w role uznawane za niedostępne lub nieodpowiednie dla ludzi takich jak one. Z kolei instytucje mogą nieświadomie wzmacniać te granice, jeśli ich zasady i język odwołują się do wąskiej wizji normalnego uczestnika. Książka nie daje prostego przepisu na zmianę norm. Jej siła leży w ostrzeżeniu, że polityka oparta wyłącznie na cenach, podatkach i transferach może nie osiągnąć zamierzonych efektów. Skuteczne działania wymagają rozpoznania, jakie tożsamości są nagradzane, a jakie deprecjonowane oraz czy proponowana zmiana pozwala ludziom zachować godność i przynależność. To przesuwa uwagę z pytania, ile wynosi bodziec, na pytanie, co dany bodziec społecznie komunikuje. Podsumowując, Identity Economics będzie wartościową lekturą dla ekonomistów, studentów nauk społecznych, osób zajmujących się polityką publiczną, edukacją i zarządzaniem, a także dla czytelników zainteresowanych tym, dlaczego racjonalne finansowo rozwiązania nie zawsze działają w praktyce. Największą korzyścią jest zmiana sposobu zadawania pytań. Zamiast pytać wyłącznie, jak wysoka musi być premia, aby ktoś zmienił zachowanie, książka skłania do zbadania, czy oczekiwane zachowanie jest zgodne z rolą, normami i poczuciem przynależności danej osoby. Taka perspektywa może być użyteczna przy projektowaniu organizacji, programów szkolnych i działań ograniczających wykluczenie społeczne. Nie należy jednak traktować jej jako prostego podręcznika gotowych reform. Przełożenie analizy tożsamości na konkretne rozwiązania instytucjonalne wymaga ostrożności, ponieważ normy bywają zróżnicowane, zmienne i trudne do zmierzenia. Na tle wielu książek z ekonomii behawioralnej pozycja Akerlofa i Cranton wyróżnia się tym, że nie ogranicza się do katalogu błędów poznawczych ani do opisu indywidualnych preferencji. Proponuje formalne włączenie tożsamości i norm do ekonomicznego modelu decyzji, a następnie stosuje tę ideę do pracy, szkoły, rodziny i wspólnot. Dzięki temu łączy język ekonomii z pytaniami zwykle kojarzonymi z socjologią. To książka szczególnie cenna dla osób, które chcą rozumieć zachowanie gospodarcze jako zjawisko jednocześnie materialne i społeczne. Jeśli chcesz nas wesprzeć, George Akerlof, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.